Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponad 1,5 miliarda będzie nas kosztowała budowa muru na granicy z Białorusią, oczywiście złotych. Czy to ochroni nas przed nielegalną emigracją? Podyskutujemy również o polexicie. Premier w Sejmie nazywa ów problem wydumką opozycji. Polacy w sondażach opowiadają się za tym, aby zgodę na ewentualne wyjście z UE trzeba było uzyskać w specjalnym referendum. Na koniec zajmiemy się ustawą antykorupcyjną. To sztandarowy pomysł Kukiz 15, który być może zostanie zrealizowany. O tym między innymi dzisiaj w programie. Zapraszam. A są dzisiaj z nami wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska. Witam panią.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
To zaczniemy od owego muru. To zemsta na Łukaszence. Pytam o to wiceprzewodniczącą Kukiz 15 Wandę Jankowską.
Ode mnie, tak? Okej. Okay. Sytuacja, proszę państwa, na granicy, panie redaktorze, zaostrza się i to codziennie widzimy, tak? Funkcjonariusze w zasadzie naszej Straży Granicznej i żołnierze poddawani są coraz większej presji, ale można powiedzieć chyba, że nasza Straż Graniczna już przy pomocy wojska już nie chroni, a wręcz broni tej naszej granicy. Jeżeli chodzi o Łukaszenkę, no to chyba służby białoruskie pomagają w tym grupowym szturmowaniu granicy, niszcząc tą zaporę. Z tej pojedynczej liczby przekraczających robi się z tego już w zasadzie całe grupy nielegalnego przekraczania, także sytuacja napiętrza się, ale biorąc pod uwagę...
No ale mur rozwiąże, czy mur jest dobrym rozwiązaniem, jak pani sądzi?
To znaczy, jeżeli chodzi o mur, prawda? Ja jestem zdecydowanie Kukiz 15, bo wczoraj rozmawialiśmy za budową muru i muszę powiedzieć, że już w 2016 roku o murze mówiono w Sejmie. Był to czytelny sygnał do różnych państw, że nie ma przejścia przez polską granicę i może wtedy już trzeba było zacząć budować ten mur. Jeżeli chodzi o teraz tą decyzję, no... Myślę, że sama bariera nikogo nie powstrzyma. Musi być przede wszystkim wspierana przez dobrze działającą Straż Graniczną, ale zdecydowanie będzie również pomocna i będzie to poważne utrudnienie dla prób nielegalnego przekroczenia granicy. No, doskonale wiemy, że budowa murów stała się chyba już faktem nie tylko w Polsce. No, chyba należałoby może wspomnieć pierwszy ten mur chiński, prawda, który też miał funkcję obronną, miał chronić przed plemionami koczowniczymi. Wyszło do tego, że jednak Chinggis Khan pokonał ten mur, tak? Bliższa sytuacja chyba, proszę, przywołamy może mur berliński. Z kolei był symbolem zimnej wojny, tak? Ale oczywiście również miał niby chronić tą część strefy rosyjskiej przed antyfaszystowskim po prostu państwem. Uciekinierzy byli. Mnóstwo osób poniosło śmierć, prawda? Budowa takiego muru oczywiście będzie również kosztowna, ale również, proszę zwrócić uwagę, że utrzymanie tego również będzie bardzo kosztowne. Ale jeżeli to ma chronić nasze granice, a granice niestety musimy chronić, tym bardziej, że jest to i granica nasza, i granica Unii, to zdecydowanie jestem za budową muru.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Wydaje się oczywiste, że budowa jakiegoś trwalszego ogrodzenia na granicy powinna pomóc w opanowaniu kryzysu migracyjnego. To, co robi w tej chwili Łukaszenka, wspierany przez Putina, no, to jest coś w rodzaju agresji na polskie granice. Polski rząd nie ma tak naprawdę wyjścia. Trzeba zbudować trwalszą zaporę. Te tymczasowe zasieki okazują się po prostu nieskuteczne. Stąd ustawa, która mówi o specjalnym potraktowaniu tej inwestycji, tak aby te wszystkie ograniczenia związane z konsultacjami, pozwoleniami, całą mitręgą administracyjną, która powinna towarzyszyć tego typu dużym przedsięwzięciom inwestycyjnym, aby mogła być ominięta. Dziś jesteśmy w szczególnej sytuacji, trzeba ten mur wybudować jak najszybciej, stąd ustawa, która na to pozwala, ale i także przeznaczenie w budżecie na przyszły rok pieniędzy, które pozwolą na wykonanie przynajmniej już części inwestycji. Tu trzeba się zgodzić z tym, że sama zapora, bez względu na to, jak ona będzie wyglądała, nie pozwoli jeszcze całkowicie granicy ochronić, stąd doposażenie Straży Granicznej, ale i tej zapory w narzędzia elektroniczne, które pozwalają wykrywać wcześniej ruch, co na pewno ułatwi Straży Granicznej wyłapywanie ewentualnych osób, które by tę granicę nielegalnie chciały przekroczyć. My tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Jeżeli chcemy zachować suwerenne państwo, bezpieczne granice, musimy stworzyć trwalszą zaporę. Dlatego dziwiło mnie zachowanie części totalnej opozycji, tu głównie Platformy Obywatelskiej i Lewicy, którzy byli przeciwni ustawie, która umożliwia szybkie budowanie tej zapory. Mam wrażenie, że ci politycy albo już każdą decyzję podejmowaną przez rząd, bez względu na to, jak oceniają to Polacy, chcą negować, ale wydawałoby się, że partie polityczne działające w Polsce powinny kierować się polskim interesem narodowym. A tu mam wrażenie, że takie zapętlenie ideologiczne, światopoglądowe powoduje, że większość przynajmniej totalnej opozycji po prostu straciła taki trochę instynkt samozachowawczy i duża część ich działań jest po prostu wbrew polskiemu interesowi. I głosowanie także posłów Platformy i Lewicy w Sejmie przeciwko tej ustawie podobnie traktuje.
Teraz proszę o komentarz Roberta Winnickiego z Konfederacji. Oceniamy budowę muru.
Kłaniam się Państwu raz jeszcze. No cóż, Konfederacja jako pierwsza mówiła o tym, żeby wybudować mur na granicy. Teraz oczywiście chcemy, żeby budowa tego muru postępowała w ekspresowym tempie, ale też żeby była na bieżąco relacjonowana. Dlatego zgłosiliśmy poprawkę do ustawy. To znaczy, zgłosiliśmy poprawkę do ustawy, niestety odrzuconą głosami PiS-u, żeby co miesiąc było sprawozdanie z postępów tej budowy na granicy. Także tej relacji nie będzie. Natomiast będziemy chcieli, żeby Najwyższa Izba Kontroli również przyglądała się wykonaniu tego zadania, które jest zawarte w ustawie, bo popierając budowę muru, obawiamy się, że po prostu, żeby tam kupa pieniędzy nie poszła dla różnych przyjaciół, znajomych królika, jak to już bywało za poprzednich i obecnego rządu, żeby po prostu te 1,5 miliarda złotych nie zostało w części przejedzone czy przemarnowane. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o sytuację na granicy. Druga rzecz to jest kwestia, jak w tej chwili wygląda sytuacja naszych relacji dyplomatycznych, chociażby z Irakiem czy z innymi państwami, których obywatele to są główna część tych, którzy chcą przekroczyć nielegalnie tę granicę. Dlatego, że my musimy bardzo rozmawiać z tymi państwami na temat kwestii odsyłania również, deportowania.
No ale jak słyszeliśmy, zawieszono loty samolotów z Iraku do Białorusi.
Bardzo się cieszę. Problem jest taki, że oni mogą próbować jeszcze innymi kanałami docierać, przez Turcję, przez Azję Środkową. To może nie rozwiązywać, na pewno nie rozwiązuje całości problemu, w związku z czym trzeba podejmować też działania dyplomatyczne. Trzecia rzecz to jest, w związku z tym, że mur trzeba było zacząć budować już wiele miesięcy temu, sytuacja się ślamazarzy. Mamy cały czas do czynienia z tym, że granica jest przekraczana i właściwie jest zabezpieczona tylko na tym odcinku, gdzie jest dobrze obsadzona przez Wojsko Polskie. To nie jest mój zarzut w stosunku do Straży Granicznej, bo ci strażnicy się dwoją i troją tam na tej granicy, na skraju wyczerpania tam często pracują, ale prawda jest taka, że jeszcze więcej wojska powinno zostać na tę chwilę skierowane na pas przygraniczny. Dlatego, że do przekroczeń dochodzi cały czas. No i wojsko po prostu do momentu wybudowania tej stałej zapory, która oczywiście musi być zaporą nowoczesną, wyposażoną w termowizję, wyposażoną w kamery, wyposażoną w nowoczesne środki ostrzegania i odstraszania. Do czasu wybudowania tej zapory wojsko musi tam być cały czas po prostu obecne, dlatego że no, wiemy wszyscy w województwie podlaskim, jak ta granica wygląda, tak? Po prostu tylko fizyczna obecność ludzi z bronią jest w stanie powstrzymać napór na tę granicę.
Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego, jeśli pani pozwoli. Czy właśnie więcej wojska będzie rozmieszczone na granicy?
Proszę pamiętać, że także inne formacje, nie tylko wojsko, nie tylko Straż Graniczna, ale także policja zostały zaangażowane w ochronę polskiej granicy. Ja nie znam dokładnie statystyk tego, ilu funkcjonariuszy w tej chwili broni granicy. Chyba raczej publicznie o tym się nie dowiemy. Także ze względu na interes polskiego państwa część danych powinna być raczej ukryta i z tym między innymi wiązały się chyba fakt odrzucenia poprawek zgłaszanych przez Konfederację, aby co miesiąc informować o przebiegu prac nad budową zapory. Po to chociażby, by reżim Łukaszenki nie miał aktualnych informacji na ten temat. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, to jak rozumiem, Ministerstwo Obrony jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji i dodatkowe siły zostaną rzucone na odcinek granicy z Białorusią. Tutaj już są oddziały prewencji i policji i część oddziałów wojska przesunięte z innych części naszego kraju.
Wanda Jankowska, przerwałem pani, bo próbowała pani się wypowiedzieć.
Chciałam zwrócić uwagę właśnie odnośnie tego reżimu Łukaszenki. Doskonale wiemy z informacji, że coraz więcej osób przybywa jednak do Mińska. Lotnisko jest sparaliżowane. Białoruś chyba nie radzi sobie już z tymi imigrantami i widać, że blokada na granicy, czyli ochrona naszych wojsk, zarówno jak i Straży Granicznej, jest jednak skuteczna, dlatego że Białoruś ma coraz większe problemy z tą liczbą imigrantów. Łukaszenka znalazł się chyba w tym momencie w takiej sytuacji, że
klinczu
chce
albo
się
między
oczywiście
młotem i kowadłem.
Tak. Chce się sprytnie odegrać na Polsce i całkiem mu to się udało, głównie za wspieranie chyba opozycji, zresztą nie tylko na Polsce, ale również na całej Unii Europejskiej, tak? Wspieraliśmy białoruską opozycję, wspieramy, no ale oczywiście ponosimy tego konsekwencje. Dziwi mnie tylko fakt, że proszę zwrócić uwagę, że mówimy cały czas o emigrantach ekonomicznych, czyli ludzie jadą do pracy, ale żeby przyjechać na Białoruś, wiemy, że płacą ogromne pieniądze. To są koszty 10 tysięcy euro, czyli nie przyjeżdżają to biedni ludzie, prawda, którzy po prostu
nie do końca tak jest, jak pani mówi, bo musimy wziąć pod uwagę również sposób funkcjonowania rodziny w krajach arabskich. No i cała rodzina się zbiera po to, żeby wysłać emisariusza, znajdzie zatrudnienie, znajdzie lokum, zacznie
i wtedy
ściągać resztę.
Ściągnie, tak? Okej, zacznie ściągać, ale skoro się znalazły tam rodziny z dziećmi, no to gdzie odpowiedzialność tej rodziny?
Czy nie uważa pani, że również ten mur, budowa tego muru, to nie jest początek, czy nie powinien być początek debaty o tym, jak rozwiązywać problemy z emigracją, no bo żaden mur nigdzie,
dokładnie,
jak sama pani powiedziała, nie rozwiązał problemu do końca.
Dokładnie. I na pewno jest to próba wywołania kryzysu humanitarnego, no bo tutaj musimy również na jednostkę spojrzeć, tak? Na porę roku, na wszystko. Ja się z tym doskonale zgadzam, ale granica oczywiście musi być chroniona. I teraz
ale
biorąc
mówię
pod
o przyszłości,
uwagę,
bo jednak przyszłości nierówności w świecie rosną,
rozumiem,
i presja emigracyjna będzie również wzrastała.
No to jeżeli mówimy o przyszłości, no to chyba tych imigrantów ekonomicznych w całym świecie jest około 2 miliardy, tak? Jeżeli pokażemy, że możemy sobie tutaj przez Polskę swobodnie przejść do Europy Zachodniej, no bo przecież wybierają
to
sobie raczej
nas
kraje.
Przykryją.
No to dokładnie tak będzie. Dlatego uważam, że to już naprawdę jest za późno i ten 2016 rok i te rozmowy, o których również mówił poseł Winnicki, dawno powinny były być prowadzone i dawno powinno być to zrealizowane. No chyba nie przewidzieliśmy do końca tego, ale lepiej późno niż wcale.
Robert Winnicki, tak.
Ja tylko zwrócę uwagę, szanowni państwo, że na nas, na naszą wschodnią granicę Polski naprawdę jest obróconych bardzo wiele oczu, nie tylko powiedzmy z kierunków tych migracyjnych z Bliskiego Wschodu, z Azji czy z Afryki w tym momencie, ale obróconych jest też bardzo wiele oczu w Europie. Jest mnóstwo Europejczyków, którzy nam kibicują, jeśli chodzi o obronę tej granicy. dlatego że widzą niemoc i słabość swoich państw. Widzą, jak bardzo chociażby południe Europy nie było w stanie upilnować tego przejścia przez Morze Śródziemne. A tak jak pan redaktor powiedział, o czym ja też już wielokrotnie mówiłem, ten problem będzie i będzie narastał. To znaczy jedna fala migracyjna się skończy za pół roku, za rok, za dwa. Będzie druga, kolejna fala i one będą wzrastać, te fale migracyjne. Tego problemu nie rozwiążemy inaczej niż poprzez jasny komunikat. Do Europy, do Polski można się dostać tylko i wyłącznie na podstawie legalnego prawa pobytu, poprzez wnioski składane w ambasadach, w konsulatach, przecież tam, gdzie jest to placówka dyplomatyczna, które są do tego przewidziane i które mogą taki ruch obsługiwać i w żaden inny sposób. Dlatego, że naprawdę obóz świętych Jeana Rospaila z 1973 roku, taka książka, po prostu się ziści, zmaterializuje, jeśli tego nie przypilnujemy, jeśli tego nie zrobimy.
Czyli jasny sygnał, tylko legalna migracja. Pan poseł Dariusz Piątkowski się również z tym zgadza.
Jeszcze jedno tylko zdanie, tak. Przepraszam, bo mi umknęła jedna rzecz. Była, lewica robiła awanturę o to, że senacka poprawka przepadła, która dawała jakby możliwość przekraczania tej granicy, czy jakby brak zawracania z granicy dla rodzin z dziećmi. I też zwracam na to uwagę, bo to jest ten aspekt taki humanitarny, który jest bardzo często podnoszony i uważam, że to była strasznie niebezpieczna poprawka, gdyby ona przeszła. Ta poprawka dotycząca tego, że jak ktoś ma dziecko przy sobie, to jest automatycznie wpuszczany. Dlaczego? Dlatego, szanowni państwo, spora część, jak nie większość tych, którzy forsują te granice, to są młodzi mężczyźni bezdzietni. Posiadanie dziecka jako takiego talizmanu, jako przepustki, która pozwala przejść niezależnie od tego, czy się przekracza tę granicę nielegalnie, to byłoby rozwinięcie handlu żywym towarem w postaci dzieci do bardzo dużej skali. Po prostu dzieci stałyby się zakładnikami mnóstwa młodych mężczyzn, którzy z taką tarczą, z takim niejako amuletem zagwarantowanym prawnie, chcieliby w ten sposób forsować granice i niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia przez dziecko w takiej sytuacji byłoby znacząco większe niż dzisiaj. Także zwracam też państwa uwagę na pseudohumanitaryzm, który kryje się pod niektórymi propozycjami czy poprawkami, jak ta zgłoszona przez Senat, i dobrze się stało, żeśmy ją w Sejmie odrzucili.
Dariusz Piątkowski.
Trudno nie zgodzić się z tą uwagą pana posła Winnickiego. Wytłumaczył, dlaczego tak naprawdę nie chcieliśmy tej poprawki przyjąć. My w tej chwili musimy postawić dużą część sił państwa, aby zabezpieczyć granice. To jest pełna zgoda. Doświadczenia tych państw, które uszczelniały granice przy kryzysie migracyjnym, który miał miejsce kilka lat temu, takich jak Węgry czy Chorwacja, pokazały, że stanowcze stanowisko władz krajowych doprowadziło do tego, że taki kanał przerzutowy migrantów przestało się po prostu tym zorganizowanym grupom przestępczym opłacać. Tam, gdzie postawa władz była taka bardziej uległa, tolerancyjna, wbrew przepisom także i unijnym, gdzie wpuszczano migrantów, tam szerokim strumieniem te strumienie migrantów płynęły. I choćby na podstawie tamtych doświadczeń polski rząd musi po prostu trzymać twardą linię, musi przestrzegać prawa nie tylko polskiego, ale także prawa unijnego. I budowa granicy na pewno pozwoli szczelniej tej granicy pilnować i doprowadzić do tego, aby tylko na podstawie lokalnych możliwości można było przedostawać się na teren Polski, prosić tutaj o azyl, ewentualną opiekę, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja w jakimś z państw występuje. My nie mamy innego wyjścia, stąd jeszcze raz mówię, dziwię się części totalnej, czy większości nawet totalnej opozycji, która utrudnia działania rządu. Podobnie zresztą było przy wprowadzaniu stanu wyjątkowego na tym terenie przygranicznym. Wprowadzenie tych specjalnych przepisów na pewno utrudniło działalność tym grupom przestępczym, mafijnym, które próbują przerzucać migrantów przez polską granicę, ułatwia działanie służb i wydaje się to czymś naturalnym w okresie takiego zagrożenia ze strony sąsiadującego z nami państwa.
Kończymy tę sprawę. Będziemy oczywiście do niej wracali wraz z postępem robót przy budowie muru na granicy. Teraz proponuję, byśmy zajęli się polexitem. Tu ponownie pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Premier nazywa to fake newsem, dokładnie rzecz biorąc.
Trudno się nie zgodzić. Premier wręcz mówi o kłamstwie wymyślonym tylko i wyłącznie po to, aby dokonać mobilizacji zwolenników totalnej opozycji. Donald Tusk nie po raz pierwszy posługuje się wątpliwymi twierdzeniami tylko i wyłącznie po to, aby zaognić spór polityczny, bo wydaje mu się, że dzięki temu zmobilizuje swoich sympatyków i osłabi rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Pewne działania mogą być odbierane w ten, a nie w inny sposób, skoro się nie zgadzamy do końca na prawo unijne. A przecież niektóre sprawy związane na przykład z polskim sądownictwem, z interesem obywateli są jednak regulowane przez wyroki TSUE i właśnie w interesie obywateli. To gdybyśmy to wszystko zawiesili, to nie wszystkie problemy byłyby do końca rozwiązane.
Ale proszę pamiętać również, że Unia Europejska i jej organy próbują nadużywać prawa i traktatów. Dobrze pan zwrócił na to uwagę. To dlatego między innymi premier Morawiecki kilka tygodni temu zwrócił się do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o potwierdzenie wyższości polskiego prawa, polskiej konstytucji nad prawem unijnym w tych sprawach, w tych dziedzinach, które nie zostały przekazane do kompetencji Unii Europejskiej. I takimi kompetencjami jest między innymi sądownictwo, czy chociażby kultura i oświata. I w tych sprawach organy Unii Europejskiej nie mają prawa do tego, aby narzucać rozwiązań państwom członkowskim, w tym Polsce.
Ale jeśli weźmiemy i spojrzymy, panie pośle, jeśli spojrzymy na przykład na sprawy związane z interesem mniejszości narodowych, no to pewne rozwiązania unijne mogą mieć wpływ na edukację, jak ona jest prowadzona wobec mniejszości, czy w językach mniejszości i tym podobnie.
Ale akurat w sprawie mniejszości narodowych i ich edukacji to Polska, można powiedzieć, jest wzorcowym państwem, które rozwiązało tę sytuację. Chciałbym, aby nasi sąsiedzi także z Unii Europejskiej w podobny sposób zagwarantowali prawa polskiej mniejszości mieszkającej na przykład na Litwie do nauki języka polskiego i aby nie było tam problemów. Tam ciągle od wielu już lat trwają spory na tym tle i jest to taka niekończąca się opowieść. Natomiast wracając do Unii Europejskiej, nasze ugrupowanie wyraźnie stoi na stanowisku, że Unia Europejska jest organizacją, tworem międzynarodowym, do którego Polska należy, ale to nie znaczy, że zrzekła się swojej suwerenności i zrzekła się prawa do tego, aby walczyć o interesy Polaków. To totalna opozycja. Donald Tusk uważali, że w zasadzie po wstąpieniu do Unii Europejskiej polski rząd może praktycznie abdykować, bo wszystkie problemy rozwiąże za nas Unia Europejska. My niestety przekonaliśmy się już nieraz, że nie wszystkie decyzje Unii Europejskiej są korzystne z punktu widzenia Polaków i jako pełnoprawny partner tworzący Unię Europejską, mamy prawo do tego, aby walczyć o polskie interesy i pokazywać, jak my widzimy rozwiązanie pewnych problemów. Mamy prawo do tego, aby nie zgadzać się z orzeczeniami choćby TSUE, które wykraczają poza uprawnienia tej instytucji. My z naszego punktu widzenia, naszym najwyższym zadaniem jako reprezentantów polskiego narodu jest obrona interesów narodowych, interesów państwowych, także na arenie międzynarodowej. My nie chcemy być tylko oklaskiwani na salonach Unii Europejskiej, rezygnując w zamian za to, za obronę polskich interesów. Stąd nie wszyscy w Unii Europejskiej nas lubią. Trzeba również pamiętać, że ugrupowania, które dziś przewodzą w Unii Europejskiej, to są ugrupowania zdecydowanie na lewo, nie tylko od nas, ale od także pozostałych reprezentantów uczestniczących dzisiaj w naszej audycji. I to tak, jak gdyby, nie wiem, ktoś z Platformy albo skrajnej lewicy z Polski podejmował decyzję. No to wiadomo, że nasz punkt widzenia i tych ugrupowań lewicowych jest zupełnie inny. I mamy niestety do czynienia z taką sytuacją, że dziś ugrupowania lewicowo-liberalne dominują w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej i to one niejako nakłaniają poszczególne władze Unii Europejskiej do tego, aby podejmowały działania nawet niezgodne z prawem. My natomiast mamy prawo do tego, aby żądać przestrzegania przepisów, traktatów unijnych i jednocześnie zabiegać o polski interes narodowy i utrzymywać polską suwerenność. Dlatego my uważamy nasze działania za w pełni uprawnione, natomiast nie jest uprawnione, aby uważać, że są to działania, które prowadzą do wyprowadzenia z Unii Europejskiej. Czym innym jest dbanie o interesy Polski, a czym innym jest głośne nawoływanie do wychodzenia z Unii Europejskiej.
A co będzie, jak pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z Unii Europejskiej, nie wpłyną do naszego kraju? No bo już odgraża się Komisja Europejska, że będzie wdrażać ten mechanizm warunkowości.
Będziemy podejmowali decyzje stosowne do działań Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, że w chwili obecnej składka polska do Unii Europejskiej jest niewiele mniejsza niż środki, które pozyskujemy z budżetu Unii Europejskiej. Dopóki nie ma jednoznacznej decyzji Unii w sprawie tych środków, no chcemy zachować dla siebie także możliwość podejmowania decyzji. Na razie staramy się działać zgodnie z prawem unijnym, żądając, aby także instytucje unijne tego prawa przestrzegały. Przypomnę, że orzeczenia TSUE niekorzystne dla poszczególnych państw członkowskich zdarzały się już w przeszłości. Nie wszystkie z tych państw przestrzegały orzeczeń TSUE i jakoś wielkiego problemu z tego powodu nie było. Żądamy, aby zgodnie z założeniami wspólnoty poszczególne państwa były traktowane tak samo przez instytucje unijne.
Wanda Jankowska, Kukiz 15. Pani komentarz do tej debaty o polexicie.
Polexit w moim odczuciu nie istnieje, ale niestety scenę w polskiej polityce tak podzielono dokładnie na dwa obozy i one dalej walczą między sobą. A o co walczą? O tego graala, prawda, nazywanego rządzeniem, czyli stanowiska, synekury, kasa i tak dalej. Walczą przede wszystkim wszystkimi możliwymi sposobami i to chyba widać. Najlepiej działa polaryzacja na nasze społeczeństwo. Niestety do takiej sytuacji doprowadziliśmy. To my mamy rację, nie oni. Ten przekaz jest cały czas dawany, tak? A jak dochodzą do władzy, mówię tu o jednych i drugich równoznacznie, zachowują się identycznie, tak? Podział stanowisk między swoich i to tylko o to idzie gra. Jak można mówić o polexicie, zwłaszcza przez Platformę i w zasadzie Donalda Tuska, jak można zwoływać posiedzenie, to znaczy nie posiedzenie, wiec, prawda, przy pałacu, przy Zamku wiece Królewskim. Nawet. Wiec, tak, czy wiece, kiedy właśnie między innymi ta opcja, może warto przypomnieć, kiedy ta opcja w 2010 roku rządzące PO z PSL-em wprowadziło ustawę, ja dokładnie tej ustawy nie znam, ale chodziło o to, że Sejm większością, chyba normalną większością głosów może podjąć decyzję o wyjściu z Unii. To sam sobie kopie doła w tym momencie, cała Platforma, tak? Jak ich narracja może być wspólna? Dlaczego spójna? Dlaczego ludzie to zapominają? Ci, którzy są krótko w Sejmie, no to może tego nie pamiętają, nie wiedzą, posłowie młodzi, tak? Ale ci z większym stażem, tak jakby chociażby pan poseł Piątkowski, zdecydowanie na pewno wiedzą, bo byli przeciwko tej ustawie, tak? Ustawę podpisał Bronisław Komorowski, czyli praktycznie, gdyby Jarosław Kaczyński chciał Polskę wyprowadzić z Unii, to już mógłby to zrobić od 2015 roku kilkakrotnie, bo mieliśmy wiele tych sporów z Unią Europejską, a jednak do tego nie doszło, tak? Także jest to bzdurny przepis, jest to fake news po prostu, hejt ogromny, który po prostu o nic innego nie idzie, tylko o władzę. Wiemy, że strach napędza poparcie, tak? I tutaj o tym doskonale wiemy zarówno ze strony PO, jak i ze strony PiS-u, tak? Więc będą nas tak tym strachem zwykłych obywateli męczyli, grali na polskim podwórku, aby tylko o parę procent poparcie swoje po prostu zwiększyć i tyle. A w efekcie końcowym, panie redaktorze, no to wszyscy spotkają się na jednej imprezie, nie powiem u jakiego redaktora, i wspólnie będą się bawić dobrze, tak? A Polacy na to się nabierają.
Czekamy zatem na ustawę, która będzie zakazywała organizacji imprez przez redaktorów.
Nie, dlaczego? Niech się bawią. Tak to polega na tym, prawda, że
mam nadzieję, że polityka to nie zabawa, że mamy do czynienia z rozsądnymi ludźmi. Pytanie do pana posła Winnickiego. No właśnie, czy podziela pan tę opinię premiera, że polexit to fake news?
Przede wszystkim, szanowni państwo, ani polexitu nie ma na horyzoncie w tym momencie, dlatego że to nie jest tak naprawdę wydarzenie. Polexit, czyli ewentualne opuszczenie Polski przez Unię Europejską.
Unii Europejskiej przez Polskę.
Chociaż powiem...
Za możliwy jest wariant, że to Unia opuści Polskę?
Możliwy jest wariant, w którym Unia się na tyle zmieni, że się rozpadnie. Jakby siły odśrodkowe, obecne też w Europie Zachodniej, do tego doprowadzą. Proszę zwrócić uwagę, że...
Czyli zwycięży ta idea na przykład twardego europejskiego jądra, a całe obrzeża, które nic innego, tylko aspirują do konserwatyzmu i pieniędzy europejskich, zostanie odcięta.
Tak, przy czym zwracam uwagę pana redaktora na fakt, że nawet w tym jądrze to nie jest, bo zazwyczaj do tego twardego jądra zaliczane są przede wszystkim Niemcy, Francja, państwa Beneluxu, no może Włochy. Zwracam uwagę, że na tym tle to wypowiedzi bodaj już 10 kandydatów, w tym najpoważniejszych, na prezydenta Francji, a w przyszłym roku będą wybory prezydenckie we Francji, to wypowiedzi sympatyzujące z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Dlatego, że jest zmiana mentalnościowa, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że my się boksujemy z Brukselą o kompetencje jako państwo, co zresztą było od dawna już wiadomo, że ten proces trwa i będzie trwać. To się dzieje również we Francji, to się dzieje we Włoszech. To jest wiele państw, z których orzeczenia trybunałów czy sądów konstytucyjnych były bardzo zbliżone do tego, co orzekł Trybunał Konstytucyjny 2 tygodnie temu. Więc te procesy, te tarcia są cały czas obecne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I znowu trzeba powiedzieć, że bardzo wielu Europejczyków, bardzo wiele sił politycznych w Europie też z sympatią patrzy na tą walkę. To jest jedna rzecz. Ale druga strona medalu jest, że tak samo jak polexit, zresztą na temat polexitu my w Ruchu Narodowym jako części Konfederacji napisaliśmy broszurę 2 lata temu, w 2019. On jest na naszej stronie internetowej. Ta broszura jest do pobrania. Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne. Polexit to jest coś, co w ogóle każdy rząd powinien mieć w szufladzie. Plan taki na wypadek, gdyby większość Polaków nagle zdecydowała, że chce opuścić Unię i dała temu wyraz w referendum, jak to się stało w Wielkiej Brytanii. Ja zwracam uwagę, że w Wielkiej Brytanii to referendum rozpisał rząd, który wcale nie chciał wyjścia Wielkiej Brytanii, ale nagle...
I prawnie nie było tam takiej potrzeby, żeby takie referendum się w ogóle odbyło, żeby wyjść z Unii.
Tak, ale polityczna decyzja większości społeczeństwa była w tamtym momencie taka, jaka była i proces polityczny został uruchomiony, doprowadzony do końca, przy czym wyglądał on dosyć fatalnie, bo Wielka Brytania była absolutnie do tego nieprzygotowana. Ten rząd Camerona, zresztą Cameron szybko odszedł, był zupełnie do tego nieprzygotowany. I dlatego my napisaliśmy broszurkę, jak w razie czego trzeba postępować, gdyby się już na to zdecydować.
No ale musimy spojrzeć jednak, panie pośle, na Unię Europejską i na NATO w pewnym układzie bezpieczeństwa, którym jest Polska, w pewnych uwarunkowaniach politycznych. Nie mamy tak wolnej ręki jak Brytyjczycy, jeśli chodzi o całe otoczenie międzynarodowe.
Zgoda, że nasze uwarunkowania są różne, przy czym zwracam uwagę, że bardzo wiele państw NATO nie należy do Unii Europejskiej, także to są jednak dwie rozdzielne bajki.
Mówię o pewnym układzie politycznym.
Nie ma znaczenia.
Czy mówimy o układzie gwarancyjnym natowskim, czy układzie gwarancyjnym Unii Europejskiej.
Oczywiście. Zwróćmy też uwagę, że bardzo często ta sytuacja i relacja z Unią Europejską jest malowana dosyć jednostronnie, to znaczy, że my bierzemy pieniądze z Unii, a oni nas łaskawie w tej Unii trzymają. No nie jest tak. Jest tak, że my naprawdę, żeśmy przez te ostatnie 30 lat wykonali no, ogromny rozwój gospodarczy pomimo polityki wszystkich rządów. Polacy wykonali ogromny skok gospodarczy. Dla Niemiec jesteśmy bardzo ważnym partnerem gospodarczym, nie tylko jako odbiorcy, ale po prostu jako gospodarka współpracująca. To nie jest tak, że to jest relacja wyłącznie jednostronna. I ostatnia rzecz, o której chciałbym przypomnieć, to jest, że tak samo jak polexit to nie jest jednorazowe jakieś wydarzenie, które z dnia na dzień miałoby się zadziać, tak samo budowa federalnego superpaństwa unijnego nie jest jednym wydarzeniem, tylko ono postępuje. I zwracam uwagę, że przy całym patriotycznym i niepodległościowym zadęciu, jaki nasz obecny rząd prezentuje, rząd PiSu, to federalizacja Unii Europejskiej postępuje. W związku z tymi zapomogami z Krajowego Planu Odbudowy Polska zgodziła się na wspólny dług unijny, Polska zgodziła się na wspólne podatki unijne, Polska zgodziła się na mechanizm praworządności. Nasza suwerenność jest krok po kroku zjadana przez Unię Europejską i jest zjadana niezależnie od tego, czy rządzi PiS czy Platforma. PiS dokładnie póki co realizuje ten sam kierunek, który realizowała Platforma Obywatelska. Wyrok Trybunału tutaj jest taką tarczą bezpośrednią w stosunku dla sądownictwa i tej reformy sądowej, którą zresztą krytycznie oceniamy, ale nie ma nic wspólnego z tym, że Unia Europejska od kolejnych polskich rządów, w tym rządu PiSu, dostaje kolejne kompetencje, starając się zbudować to superpaństwo.
Kończymy, będziemy do sprawy wracali, do tematu wracali, bo debata z pewnością naszą rozmową nie zakończy się. Proponuję, byśmy jednak, podsumowując dzisiejsze spotkanie, zajęli się ową korupcją. Wspominaną wielokrotnie w wielu państwach, w Polsce również korupcja ma swoją negatywną stronę i no, ostatnie decyzje wskazują na to, że nastąpi tutaj wzmocnienie, mimo że mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, mimo że mamy wiele przepisów, które no, powinny skłaniać i umożliwiać walkę z korupcją, ale no, trzeba nowych przepisów. I tutaj Kukiz 15 chyba doprowadzi do swego. Pani Wando, Wanda Jankowska.
To znaczy wczoraj właśnie sporo dowiedziałam się ze względu na to, że mieliśmy spotkanie zarządu, oczywiście online, i pytałam Pawła Kukiza, jak to wszystko wygląda dokładniej. No to wiemy, że po tylu latach w Sejmie już wiadomo, że najbardziej warto być jednak skutecznym, tak? Teraz wracając do hejtu w polexicie, no to już nie wspomnę, ile hejtu wylało się na Pawła po prostu przez tą współpracę z PiS-em, tak? Powiedział, że pójdzie z każdym i realizuje swój plan. I teraz proszę zwrócić uwagę, że praktycznie ustawa antykorupcyjna przeszła...
W ustawie antykorupcyjnej jest nowego w stosunku do obowiązujących do tej pory przepisów. Bo przecież one zakazują funkcjonowania posłów albo samorządowców w spółkach związanych z państwem albo z gminą i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale warto powiedzieć przede wszystkim, że ta ustawa antykorupcyjna to jedna ze składowych tylko całego pakietu ustaw mających przede wszystkim służyć tej transparentności w życiu politycznym. I tak na przykład mamy cały pakiet ustaw, które dopełniają się wzajemnie. Jak to pójdzie, zobaczymy. One są jeszcze na razie na etapie rozmów. Ale proszę zwrócić uwagę, że już niedługo w październiku, listopadzie przychodzi kolejna ustawa, która będzie również wspomagać to. Jest to ustawa o sędziach pokoju, tak? Która ma przede wszystkim
odciążyć sędziów pokoju na boku,
ale
skupmy się na tej ustawie antykorupcyjnej. Co ta wasza propozycja daje nowego?
Ale to jest spójne. Dlaczego mówię? Bo w tym momencie, kiedy za 2-3 lata to zacznie osiągać efekt, ja nie mówię, że od razu, ze względu na to, że sądy zostaną odciążone tymi najprostszymi sprawami, a będą mogły się zająć właśnie, będą miały większą przepustowość, będą mogły zająć się nareszcie konkretnymi rzeczami, na przykład korupcją. Co z tego, że teraz przepisy funkcjonują? Jak proszę zwrócić uwagę, że około praktycznie 60-70% spraw na wokandzie to są małe rzeczy, tak, które po prostu utrudniają, pomagają wręcz przeciągać sprawy korupcyjne gdzieś tam na dalszą półkę. Tak? Jak dojdzie do wyroku po iluś tam latach, to co się dzieje? Wyrok w zawiasach, nic się nie dzieje. Wyrok w zawiasach, dalej sobie może sprawować te funkcje. Ustawa antykorupcyjna, ta, która została przede wszystkim napisana przez posłów Kukiza. Ona wzorowała się również, nie ukrywa Paweł, na ustawie włoskiej, która już tam działa od jakiegoś czasu i całkiem się sprawdzać zaczyna, prawda? Włochy wiemy, że też korupcją stoją, tak? Będzie również tą ustawę dopełniać ustawa antysitwowa, także to dopiero zaczął się proces wprowadzania zmian. Antysitwowa jest jeszcze ważniejsza. Rozmowy są już prowadzone z Jarosławem Kaczyńskim, z tego co się wczoraj dowiedziałam i w skrócie, czego ona będzie dotyczyć? Przede wszystkim nepotyzmu, osadzania rodzin w spółkach Skarbu Państwa, osadzania swoich znajomych, prawda, w spółkach komunalnych, czyli od gminy aż po samą górę i na to trzeba czasu.
Mam nadzieję, że interesy rodzinne się ostaną. Pani Wando, musimy kompresować nasze wypowiedzi, albowiem czas
jeszcze
goni nas.
Jeszcze kompetencyjna będzie, panie redaktorze, następna, która będzie następną ustawą, która będzie za tym szła, czyli fachowość przede wszystkim, a nie znajomy królika. Ale
rozumiem,
o tym się jeszcze nie mówi.
Rozumiem, będziemy wracali
tak?
do sprawy.
Okay.
Dariusz Piątkowski, pana podsumowanie do tych ustaw proponowanych przez Kukiz, no i przyjmowanych przez parlament, dojdzie, mam nadzieję, do podpisania przez prezydenta.
Doskonale państwo wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość od zawsze było przeciwko korupcji. To my piętnowaliśmy takie rozpasanie Platformy Obywatelskiej i PSL-u w okresie ich rządów. To PSL kojarzony był, że tak powiem, z ufamiliowaniem polityki i wprowadzaniem tam polityków tej partii. My ograniczyliśmy już takie możliwości, choćby zasiadania osób spokrewnionych z politykami w instytucjach państwowych. Swego czasu przyjmowaliśmy już podobne rozwiązania, o których dziś mówią przedstawiciele Kukiza, ale jeżeli są dodatkowe propozycje, które mogłyby uszczelnić ten system, wyeliminować jeszcze jakieś elementy związane z korupcją, nepotyzmem, nie mamy nic przeciwko temu. To jest jeden z naszych znaków firmowych. Cieszymy się, że także niektóre inne siły polityczne idą w tę stronę. Także dlatego między innymi Jarosław Kaczyński porozumiał się z Pawłem Kukizem, aby doszło do realizacji tych propozycji tego ugrupowania, w zamian za ważne działania związane choćby z Polskim Ładem, które pozwolą Polakom na dobre funkcjonowanie w przyszłości, na polepszenie naszej sytuacji gospodarczej. Cieszę się, że tu znajdujemy takie pole do współpracy i chcemy ją kontynuować.
I na zakończenie Robert Winnicki, Konfederacja. Panie pośle, 30 sekund.
Szanowni państwo, oprócz tych regulacji trzeba wprowadzać nieuchronność kary. Sądownictwo od 6 lat jest reformowane, ale nie widzimy tego w bieżącej pracy sądów. Organy ścigania nadal są uwikłane w różne lokalne układy. Także niezależnie od tego, jakie przepisy wprowadzimy, to bez sprawnych sądów, bez sprawnej policji i bez sprawnej prokuratury, która nie będzie się zajmować, jak prokuratora w Białymstoku, Marianem Banasiem, tylko realnymi przestępcami, nie uzdrowimy sytuacji, jeśli chodzi o korupcję.
Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska. Kłaniam się.
Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się również.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Oraz poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję. Miłego tygodnia.
Wzajemnie. Lech Pilarski. Dziękuję za uwagę.